Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, poniedziałkowy poranek w naszym studiu. Nowy, stary, mogę powiedzieć, i nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Tomasz Łęcki. Witam serdecznie.
Witam. No, nowy, chyba jednak stary, bo nie młody.
No właśnie, tak się troszeczkę zawahałem, dlatego że jeszcze jest pan w starej kadencji do 1 grudnia, ale już powołany na nową 7-letnią kadencję. I to jest jeden z powodów gratulacji, ale drugi ważniejszy.
Dziękuję bardzo.
Muzeum Narodowe obchodzi 165. rocznicę istnienia i to jest przede wszystkim ta duma i dlatego też pan dzisiaj taki uroczysty w naszym studiu. Pełna gala.
Tak, pewnie pan redaktor pamięta i może słuchacze, że w tym roku organizowaliśmy duży zjazd muzeów i tak. To było w setną, miało być w setną ze względu na COVID, w 101. rocznicę pierwszego skromnego spotkania muzeów z najważniejszych wówczas ośrodków po odzyskaniu niepodległości. I tak trochę pomyśleliśmy, że ta 165. rocznica przy tamtym wielkim wydarzeniu troszeczkę zeszła na plan dalszy, a z kolei w naszych jakichś takich rozmowach, nawet diagnozie muzeum, przyznaliśmy się sami przed sobą, że trochę mało celebrujemy nasze sukcesy, nasze właśnie doświadczenia. Stąd dzisiaj po prostu wielka celebra. Wielka, ale taka, no też bez przesady.
No to teraz ten zegar cofnijmy troszeczkę. 1857 rok, wtedy datowany jest początek Muzeum Powstania Narodowego w Poznaniu. Ja państwu uświadomię, jak dużo czasu minęło. Jeżeli spojrzałem sobie w kartkę kalendarza, mniej więcej co się wtedy działo, no to zaledwie 2 lata wcześniej zmarł Adam Mickiewicz.
Jesteśmy jeszcze przed powstaniem styczniowym. Polityka ta germanizacyjna jeszcze nie jest
taka dokręcona.
Przecież jest to jeszcze sporo czasu przed wiktorią pruską nad Francją i zjednoczeniem Niemiec, ale łatwo nie jest. Polskie muzeum, jak i inne polskie instytucje mogą powstawać tylko jako prywatne, bez wsparcia państwa. I tak powstaje Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk Poznańskim.
Popularne Muzeum Mielżyńskich.
I to już niebawem po paru latach przemianowane na Muzeum Mielżyńskich, dlatego że to właśnie rodzina Mielżyńskich oferuje jedną z poważniejszych kolekcji, zresztą taką kolekcję, która do dzisiaj jest istotna w naszych zbiorach.
No i to ten PTPN tak naprawdę to także jest taki starszy brat, można powiedzieć, ale to parę miesięcy tak naprawdę różnicy, bo też 1857 rok Poznański
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. I powołanie muzeum było jedną z pierwszych ważnych decyzji, nie było jeszcze miejsca, były różne epizody także i przechowywania i zbiorów w Bibliotece Raczyńskich i w bazarze. Ostatecznie powstała siedziba przy obecnej ulicy Mielżyńskich i tak w tym miejscu trwało muzeum do zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
No tak, a potem znalazło się w najbardziej godnym i reprezentacyjnym miejscu Poznania, które państwo znają, ale Marcinkowskiego, Plac Wolności, o teraźniejszości.
No ale też trzeba powiedzieć, że to też jest taka ważny zwrot, bo przecież ten budynek wcale nie dla polskiego muzeum był pobudowany dla Kaiser Friedrich Muzeum.
I takich ich od historii, która potrafi
aby
sobie
podkreślać wyższość kultury germańskiej nad miejscową.
No tak, a teraz służy podkreślaniu wartości polskiej kultury. Przede wszystkim, chociaż nie tylko, choćby Wilhelm Hammershøi, jego głośna wystawa, no to akurat jest...
Oczywiście, bo misją muzeów narodowych, także naszego poznańskiego, jest to z jednej strony, aby pielęgnować nasze pamiątki naszej przyszłości, naszych twórców, ale przecież w naszym muzeum, niezależnie od wystawy wspomnianej przez pana redaktora, przecież jest najważniejsza w Polsce kolekcja malarstwa europejskiego. I misją Muzeum Narodowego również jest to, aby w sposób odważny, w sposób bez jakichś kompleksów budować relacje z innymi kulturami narodowymi, a nawet z innymi obszarami cywilizacyjnymi.
I ta misja, jak rozumiem, się nie zmienia od 165 lat, ale panie dyrektorze, taka moja refleksja. Dobrze, że teraz świętujemy ten jubileusz, ponieważ gdyby to było tak 2 lata wcześniej, to albo byśmy się tu w ogóle nie spotykali, albo gdzieś tam wirtualnie, albo byśmy siedzieli w maseczkach tak naprawdę. Więc można powiedzieć, że nie ma już pandemii, przynajmniej nie w takim wymiarze, w jakim ją znamy. I wy możecie się otworzyć.
No my w ogóle, nie chcę powiedzieć, że odważnie, ale zdecydowanie otwieraliśmy się natychmiast, jak było to możliwe. Mhm. I oczywiście nie lekkomyślnie, ale po tym pierwszym lockdownie byliśmy po Zamku Królewskim w Warszawie, który otwierał się 3 maja ze względu na jego rolę wówczas, którą tego dnia odgrywał. Byliśmy drugim albo trzecim muzeum i nie zwlekaliśmy. Także my się bardzo cieszymy, że publiczność wraca, że ten rok jest w muzeach polskich, także w naszym muzeum ma większą frekwencję niż 2019. No
właśnie chciałem zapytać, czy taka super kompensacja nastąpiła? Trzeba zejść do dołu, a potem się odbić z większym odbiciem niż przed pandemią.
Wiemy też, że te wszystkie towary zastępcze w postaci wirtualnych spacerów czy filmów, oczywiście one budziły zainteresowanie na początku lockdownu, ale potem wywoływały tęsknotę. I kiedy się otworzyliśmy, nawet kiedy nie mogły jeszcze przychodzić grupy zorganizowane, to frekwencja była bardzo dobra. Wspomniana wystawa Wilhelma Hammershøya. Przecież, no, bądźmy uczciwi, malarza kompletnie w Polsce nieznanego. Oczywiście o nim się zrobiło głośno dzięki tej wystawie, ale kiedy ona była organizowana? Koniec listopada, grudzień i styczeń, czyli wtedy, kiedy ludzie do muzeów zasadniczo nie chodzą. To jest najsłabszy okres, a tu wielki sukces frekwencyjny. Oczywiście wystawa doskonała, ale też odkrycie na nowo, pewien renesans po-covidowy, bym powiedział, muzeum jako miejsca z jednej strony bezpiecznego, nie mieliśmy żadnych ognisk covidu takiego wśród publiczności, a z drugiej strony miejsca, w którym które kiedy człowiek jest bardziej refleksyjnie nastawiony, a COVID temu sprzyjał, no to jest miejscem dobrym i które się jeszcze bardziej docenia.
Skończył się COVID, rozpoczęła się wojna na Ukrainie. No i bardzo symboliczne też dlatego naszego spotkania jest to, że to wszystko tak do siebie czasowo pasuje. W piątek przyjechały z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki obrazy z kolekcji Jacka Malczewskiego, znaczy dzieł Jacka Malczewskiego. One będą u nas Poznaniu co najmniej rok, z tego co się dowiedziałem. No i to też jest symbol tych czasów, że to wy się nimi opiekujecie po to, żeby im się nic po prostu nie stało ze strony rosyjskiego agresora.
W ubiegłym roku jesienią, to też Radio Poznań o tym informowało, z moją zastępczynią i współpracownikami, między innymi z doktorem Pawłem Napierałą, który właśnie jest kuratorem wspomnianej wystawy. Byliśmy we Lwowie, ale przecież nie rozmawialiśmy o wojnie, rozmawialiśmy, no, wspominaliśmy oczywiście o tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, ale przede wszystkim pojechaliśmy po to, aby z Tarasem Woźniakiem, dyrektorem tamtego muzeum, czyli Galerii Narodowej, mówić o projektach konserwatorskich, wystawienniczych, i 24 lutego wszystko się zmieniło i organizowaliśmy transport materiałów do ratowania zbiorów tego muzeum. Organizowaliśmy wyjazd Waldemara Januszczaka z Londynu, polskiego Polaka, który tam mieszka, jest krytykiem sztuki, który opisał historię lwowskich muzeów i zaprezentował w mediach brytyjskich. To bardzo ważne. Anglicy, to jest kraj dalej położony, z pewnym dystansem. Dla nich to nie jest tak oczywiste jak u nas. No i wreszcie Malczewskim. Złożyliśmy w maju taką propozycję, znaczy wcześniej w zasadzie propozycję, nie mówiliśmy o tym głośno, bo to jest sprawa dosyć delikatna, że jeżeli by taka potrzeba była, to my przyjmiemy dzieła.
Na początku nie, jak rozumiem, było, że nie potrzeba, tak?
A może nie, że nie, ale że na razie nie potrzeba. Z drugiej strony to nie jest decyzja dyrektora, to jest także decyzja Ministerstwa Kultury Ukrainy, a to działa w specyficznych, oczywiście wojennych warunkach. Myślę, że nie będziemy jedynym muzeum, które w ten sposób zaprezentuje zbiory lwowskie, czy nie tylko lwowskie, a jednocześnie zapewni im bezpieczeństwo. No, Malczewski to nie jest przypadek, ponieważ kolekcja Malczewskiego w Poznaniu i w Rogalinie, w naszych przecież zbiorach, to jest najcenniejsza w ogóle, to są najważniejsze obrazy. Dlatego Malczewski, lwowski, tak mówiąc takim, powiedzmy, żargonem, to najbardziej pasuje do Poznania. I my zapraszamy na wystawę, która jest zlokalizowana w ramach wystawy stałej. Zrezygnowaliśmy na pewien czas z malarstwa wybitnego artysty Nowosielskiego, ale po to, żeby lwowski,
Malczewski... Straszny dylemat, Nowosielski czy Malczewski, to sam bym się tutaj...
Tak, ale nie chcieliśmy robić z tego wystawy czasowej gdzieś obok, tylko żeby obydwie te kolekcje na siebie patrzyły. Jak się spojrzy na błędne koło, na nasze obrazy, one są na białych ścianach, jasno jest, a te nieco niżej, dzisiaj, vis-a-vis wprawdzie, ale na szarych, jakby popękanych, z nieco rozpakowanymi skrzyniami. Tam po prostu czuć wojnę. Co więcej, jeszcze doświadczenie Polski, pustych ram, bo przecież my wiemy, co to znaczy straty wojenne, jeśli chodzi o dzieła sztuki. Niestety wiemy, więc tym bardziej rozumiemy naszych kolegów z Ukrainy.
No, zdarza się, że polskie obrazy, jak wiemy, znajdują się na aukcjach zupełnie nie tam, gdzie powinny być, gdzieś na zachodzie. No ale zapytam o to, czy jeszcze jakieś będą w takim razie ruchy w kierunku Ukrainy wykonywane. Jeszcze będziecie chcieli się zaopiekować jakimiś, są takie plany, są takie rozmowy jakimiś dziełami sztuki ze wschodniej granicy, które są zagrożone, przypomnijmy, no bombardowaniami, no co tutaj dużo mówić.
Lwowska Narodowa Galeria Sztuki jest najważniejszym w zasadzie muzeum w Ukrainie, na Ukrainie muzeum sztuki, to też jest kilkanaście oddziałów, to nie jest tylko samo miasto Lwów. Także Taras Woźniak, który będzie dzisiaj uczestniczył w wernisażu wystawy zdalnie, ale myślę, że na pewno nas odwiedzi, zresztą był w tym studio, pan redaktor z nim rozmawiał, przepraszam, któryś z panów rozmawiał, zdaje się, że chyba...
Ale był rzeczywiście
Poznań, w Radio Poznań, zdaje się, pan redaktor Wawrzyniak chyba z nim rozmawiał, to jest nieistotne. To dzisiaj będzie online z nami i on wie, że jeżeli okaże się, że jakąś kolejną kolekcję należałoby ewakuować do Poznania, to my miejsce właściwe znajdziemy. To ja chcę powiedzieć, że nie jesteśmy jedyni, bo wiem, że przygotowuje się też do takich działań Zamek Wawelski i prawdopodobnie Zamek Królewski w Warszawie. A ja jednocześnie chcę powiedzieć, że chciałem podkreślić, no, że mam znakomitych współpracowników. Tutaj w ogóle nie ma problemu, żeby w takie działania, które wykraczają poza standard funkcjonowania muzealni, czy się zaangażować. Przedtem Wojciech Smokowski, szef straży, jechał ze mną do Lwowa, wtedy, kiedy chyba jeszcze było mniej pewnie, a parę godzin po naszym przyjeździe, po naszym powrocie, obok drogi, którą jechaliśmy w Jaworowie, to był wtedy ten czas, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych był w Rzeszowie, spadły rakiety, a teraz Paweł Napierała właśnie też spędził parę dni w Lwowie.
Słyszałem, że to tam w ogóle ten przyjazd tych obrazów był taki bardzo, no, może nie dramatyczny, ale mimo wszystko gdzieś tam ściganie się z czasem.
Wiele godzin na granicy, mimo pomocy i życzliwości, ale jednocześnie także naloty rosyjskie, które bez prądu i jakby groziło to no, brakiem możliwości, zdolności przekroczenia granicy. Ale szczęśliwie wrócili, obrazy są. Wystawa powstała w rekordowym tempie i już wiem, że przed otwarciem już jakby elektryzuje, wywołuje ogromne emocje.
Panie dyrektorze, jeszcze chwilę o planach na przyszłość. Chciałbym zapytać o remonty między innymi, o to, kiedy się pewne rzeczy skończą. No Ratusz Poznański to chyba miejsce. Z tego co wiem, to słuchacze tęsknią za tym, żeby się znaleźć tam znowu, te unikatowe wnętrze obejrzeć, że to się trochę ciągnie i ciągnie, czy się skończy w końcu ten remont?
Ciągnie się, ale trzeba pamiętać, że to jest wybitny zabytek i tutaj zresztą nawet na tym etapie odkryliśmy kolejne freski oryginalne, także tutaj absolutnie pośpiech nie jest wskazany, natomiast już pana redaktora i słuchaczy Radia Poznań i wszystkich, którzy cenią Poznański Ratusz i Muzeum Narodowe zapraszam pod koniec czerwca. My planujemy 29 czerwca, czyli świętych Piotra i Pawła, patronów Poznania, aby ratusz otworzyć. I co otworzymy? Otworzymy przede wszystkim zupełnie odmieniony parter i udostępnimy piwnice, a piwnice są niezwykle okazałe. To została wykonana ogromna praca. To są przestrzenie, których państwo nie znacie. Nowa też wystawa temu towarzyszy. Pozostaną nam górne kondygnacje i uwaga, dwie kamienice, które są niemal na wprost ratusza, u zbiegu rynku i ulicy Woźnej. To są kamienice, które przez lata stoją jakby nieodnowione, a zawierają niezwykle cenne elementy wykończenia. Dość powiedzieć, że na przykład strop taki kasetonowy z głowami o znaczeniu takim jak strop wawelski.
Jak się od razu pomyślałem, jak wawelski. To kiedy to może
być? W tej chwili przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji technicznej. Przygotowujemy duży projekt, którym chcielibyśmy, aby był sfinansowany nie małymi kwotami corocznych dotacji, tylko dużym projektem europejskim.
No to życzę w takim razie przede wszystkim dzisiaj udanej gali, udanego świętowania. Wiem, że przez parę dni można muzeum odwiedzać po niższej cenie. Jest dłużej czynne.
Zapraszamy. Jest dłużej czynne. To 165 godzin na 165 lat za jedyne 2 złote, co akurat z całą pewnością dla poznaniaków ma wielkie znaczenie. A we wtorki za darmo. Za darmo. Zapraszamy.
A my moglibyśmy rozmawiać 165 godzin, ale niestety nasz czas dobiegł końca. Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję państwu.
Kluczowy temat.